Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Trzeci list zawarty w Księdze Objawienia, drugi rozdział, 12 werset do 17. List skierowany do Pergamonu. A do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Opamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce, i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Pergamon leży w dzisiejszej Turcji. Kojarzony jest czy identyfikowany z współczesnym miastem Bergama, około 25 kilometrów na wschód od Morza Egejskiego. To trzecie miasto, w którym powstał zbór pański. Z tego listu wynika, że w trudnych okolicznościach. Oczywiście to nie był trzeci, jedyny zbór, tylko ten, o którym tu czytamy w Księdze Objawienia oczywiście. Gdy apostoł Jan pisze ten list, Pergamon wchodzi w skład Imperium Rzymskiego. Tu była zbudowana pogańska świątynia. Mówi się o trzech takich dużych świątyniach, ale pierwsza. Świątynia, która była poświęcona Bogu medycyny, Eskulapowi. Wyrażony był on w postaci węża. Do tej pory lekarze używają tego jako symbol w medycynie, prawda? Jest wąż owinięty, wrażenie takie jakby na krzyżu, ale nie. I to pierwsza rzecz. Czasami lekarze myślą sobie tak, ci wierzący ludzie to naiwniacy. Wierzą w uzdrowienie, wierzą w takie proste rzeczy, a oni nie są naiwniacy, nie do dzisiejszego dnia noszą swój symbol, węża. To było bóstwo, Eskulap, poświęcone w Cesarstwie Rzymskim już. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to że apostoł Jan pisze bez ogródek, szatan, nazywa go wprost, po imieniu, nie szuka wykrętnych nazw, oględnych, no, ten przeciwnik Boży, ten jakiś tam szatan. Po drugie, miasto jest znane z ogromnego ołtarza poświęconego Zeusowi. I do tego właśnie ołtarza poświęconego Zeusowi odnosi się ten zwrot tron szatana. Pergamon był też takim centrum nauki, kultury, centrum duchowości. Ale też była tam trzecia świątynia poświęcona Cezarowi. I ta świątynia jest pierwszą w sensie takim, że to jest pierwsze miasto, które zgodziło się na budowę świątyni za życia cesarza. I zgodziło się na kult cesarza. Można powiedzieć, że Pergamon było na dzisiejsze czasy takim Hyde Parkiem. Każdy, każda religia i każdy mógł wyrazić swoje poglądy. I to był rynek wszelkich fałszywych religii. I proszę sobie teraz wyobrazić, zresztą nie musimy sobie wyobrażać, nawet o tym mówi Księga Objawienia, w takim miejscu kultu bałwochwalczego, tak zdeprawowanym miejscu w rozumieniu Ewangelii jest zbór. I to pański zbór, ważny zbór. Jak powstał ten zbór, niewiele wiemy. Kto przyniósł tu Słowo Boże? Najprawdopodobniej powstał w wyniku współdziałania apostołów, uczniów, którzy rozeszli się, by zwiastować Ewangelię. I tu mamy tę krótką historię zboru zawartą zaledwie w kilku wersetach. Do anioła zboru napisz, mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Chrześcijanie odmawiali przyjęcia kultu cesarza. Zatem musieli się liczyć z represjami władzy rzymskiej, z prześladowaniem. I Chrystus tym stwierdzeniem skierowanym do tego zboru chce od razu powiedzieć: wyższą władzą niż cesarska, niż rzymska jest moja władza. Ja mam miecz. Oni mogą mieć różne możliwości represji, ale ja mam miecz obosieczny. W innym miejscu powiada: miecz Słowa Bożego. I to była broń chrześcijan. Nie dzidy, nie miecze, nie walki gladiatorów. Chrześcijanie mieli miecz Bożego Słowa. I to w kilku miejscach Nowego Testamentu czytamy, wiemy o tym. To jest obraz Jezusa Chrystusa, który powiada: władza do mnie należy. Jestem królem, jestem panem. To ja mam miecz do rozprawienia się ze złem, obosieczny. To nie jest Jezus łagodny, skromny, to nie jest dzieciątko z Betlejem. To nie jest cieślarz z posiniaczonymi palcami, bo sobie przytłukł w warsztacie. Ale to jest król królów, pan panów, mocarz, potężny Bóg. Nie stracił kontroli nad tym, co na ziemi. Nie stracił kontroli też nad tym zborem, który przeżywał na pewno wielkie represje i wielkie prześladowanie. O tym dowiadujemy się z tego listu. To był zbór, który był w potrzebie. Oni potrzebowali wsparcia, pocieszenia, posilenia. I Jezus powiada: ja mam miecz Bożego Słowa. Przychodzę do was, aby być dla was pocieszeniem. List do Hebrajczyków powiada: bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Oto wspaniały miecz, jakim dysponuje Jezus Chrystus. Zbór, gdzie jest bałwochwalczy tron. Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest tron szatana. To jest dla mnie szokujące. Zbór w miejscu, gdzie jest jakby centrum takiego diabelskiego, okultystycznego funkcjonowania. I w tym środowisku jest zbór. Są ludzie wierzący. Jest głoszona Ewangelia. To daje też taką przesłankę nam. Nie ma miejsc, w których Ewangelia Jezusa Chrystusa nie może być zwiastowana. Może być najbardziej trudny teren, najbardziej wrogi Ewangelii. Zawsze znajdą się ludzie, którzy za cenę prześladowań własnego życia są gotowi zwiastować w takim środowisku Ewangelię. Wydawałoby się, że w takim miejscu jak Pergamon ten tron szatana, który tu jest jak wspomniany, jest jakby wyższy niż tron Jezusa Chrystusa. Ale to tylko wrażenie. Prawdą jest, że moc Jezusa Chrystusa jest wyższą ponad wszystko. I tu swój tron tak naprawdę postawił najlepszy lekarz, nie Eskulap. Postawił swój tron lekarz nad lekarze, Jezus Chrystus, Pan i Uzdrowiciel, lekarz najcudowniejszy. Ten zbór doświadczył okrutnej wrogości. Z powodu nieustępliwości, niewycofania się ze zwiastowania Ewangelii, musieli zmierzyć się z próbą prześladowań i otrzymali od Pana pochwałę. Trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Myślę, że to trudno sobie nawet wyobrazić. Warunki, w jakich przyszło im żyć i nie wycofać się z wyznawania Jezusa Chrystusa. Boże, nam trudno jest sobie to wyobrazić, ale naprawdę wielu ludzi podobnych rzeczy doświadcza. Przerażające. Ludzie doświadczają z powodu wyznawania Jezusa Chrystusa. Po prostu nie wolno udawać, że jakoś nie zauważamy tego, że to nie jest istotne. Jest to ważne. Chrześcijanie mają prawo powiedzieć, gdzie leży prawda i jaka jest ta prawda. I powiada ten uwielbiony Jezus Chrystus, okazałeś tę stałość, trzymasz się mojego imienia nawet z tego powodu, gdy Antypas, mój wierny świadek, poniósł śmierć. Nic nie wiemy, kim był Antypas. Historia niewiele wspomina, albo w ogóle prawie nie wspomina. Jakby człowiek zapomniany przez historię. I oto ktoś, kto złożył swoje życie dla Jezusa Chrystusa, za wiarę w Jezusa Chrystusa, nie jest tak naprawdę zapomniany. Bo ilekroć sięgamy do Biblii, do Bożego Słowa, czytamy w objawieniu, był taki człowiek, Antypas. Podobno, to jest niepotwierdzone, podobno włożono go do mosiężnego byka i usmażono go w tym byku na ogniu. Coś potwornego, potworna śmierć. A jednak nie wyrzekł się Jezusa Chrystusa. I co najważniejsze, Pan go pamięta z imienia. Nie tylko, że byli jacyś ludzie, którzy oddali swoje życie za Jezusa Chrystusa. Pamięta tego niemego świadka tej historii. Oddał swoje życie. Wszyscy o nim zapomnieli. Historia zapomniała. Nie ma przekazów historycznych. Ale Jezus Chrystus, Bóg, pamięta. I myślę, że to jest też taka ważna wskazówka dla nas ludzi, dziś żyjących. Nie doświadczamy trudnych rzeczy, ale mamy różne swoje doświadczenia. Ale pamiętajmy jedno. Cokolwiek przyjdzie nam przeżywać, jakiekolwiek doświadczenie w życiu, nie sądźmy, że Pan o tym nie wie, że zapomniał, że gdzieś to się zgubiło, że On nie wie o tym, co przeżywamy, jak cierpimy. Wierzę, że Bóg jest z tymi, którzy dla Jego imienia giną gdzieś tam w Afryce, w Nigerii i w innych krajach. On pamięta to. Nasze życie poświęcone Chrystusowi to nie jest życie zapomniane, gdzieś zagubione w historii. To było administracyjne centrum szatana, można powiedzieć, w Azji. Stąd diabeł chciał atakować Kościół w Azji Mniejszej. Ale ciągle Chrystus potrzebuje takich ludzi jak Antypas, takich jak Luter i setki innych podobnych wyznawców Jezusa Chrystusa. Setki tych, którzy dziś oddają swoje życie z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Drobny przykład. Żył taki kompozytor John Peterson. W 1952 roku napisał piosenkę. Zresztą to jest twórca tysiąca hymnów chrześcijańskich, kilku wspaniałych oratoriów chrześcijańskich. Zmarł w 2006 roku. Kiedy byłem pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, pierwsze co zrobiłem, kupiłem album jego 3 płyt. Dla młodzieży to oldboye, to zupełnie nie ten styl dzisiaj śpiewany. Ale ja się na tym wychowałem. Tu jest ta pieśń, którą on napisał, za którą wydawcy chcieli mu zapłacić ogromne pieniądze. To był przebój. Postawili tylko jeden warunek. Zmień imię Jezusa na imię kobiety, a będzie to świetna piosenka o miłości. John odmówił, mimo oferty ogromnych pieniędzy. Mógł być milionerem. I on powiada tak, szatan przyszedł i zaczął mi szeptać do ucha, jesteś głupcem. To jest tylko piosenka. I powiada, wtedy usłyszałem inny głos. To był głos Jezusa. A on mi powiedział, dziękuję, John. Myślę, że dziś dla wielu ludzi nie byłoby problemu. To byłoby tak, jak pstryknąć z palca. A co mi tam? Kasa się liczy. On napisał 1000 takich piosenek i nigdy się nie wycofał do skomponowania świeckich utworów. Oddany był Bogu. Kościół w Pergamonie robił też wiele dobrych rzeczy, właściwych rzeczy, za co otrzymał pochwałę. Bóg ich pochwalił. Trzymasz się mocno mego imienia. Ten Kościół nie wstydzi się imienia Jezusa Chrystusa. Tak jak ten skromny wydaje się kompozytor. Imię Jezusa dla niego miało większą wartość niż splendor tego świata. To jest jedyne imię, w którym jest zbawienie. I nie ma w nikim innego zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, powiadają Dzieje Apostolskie. Słuchajcie, są kościoły, do których możecie pójść, spędzić kilka miesięcy i możecie nie usłyszeć nawet imienia Jezusa. Ale my zgromadzamy się tu, aby wyśpiewać, wykrzyczeć, ogłosić, że Jezus jest Panem, że On jest naszym Zbawicielem. Kiedy ludzie przychodzą, to muszą wiedzieć, że imię Jezusa jest najcenniejszym imieniem dla nas. My nie jesteśmy, by tu promować zielonoświątkowców, promować zbór, kościół, jakiegoś kaznodzieję. Jesteśmy tu, by promować Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Po drugie, ten uwielbiony Jezus Chrystus powiada: nie zaparłeś się wiary we mnie. To był zbór doktrynalnie czysty. Oni trzymali się podstaw wiary. I Jezus chwali to. Daje im tę satysfakcję, że pomimo doświadczeń, jakie przyszło im przeżywać, On widzi to, jak są wierni Ewangelii. Są prawdy, które zostały w chrześcijaństwie jasno wyartykułowane. Są prawdy, nad którymi można dyskutować. I są takie, które nie podlegają dyskusji. Jeśli tych prawd nie podlegających dyskusji trzymamy się, wtedy wiesz, że idziesz właściwą drogą. Jeśli nie, to ciągle będzie nad naszym życiem znak zapytania: jestem chrześcijaninem czy nie? Ten zbór był mocny w wierze w Jezusa Chrystusa. Po trzecie, ten zbór dowiaduje się, że Jezus wie, gdzie oni żyją. On wie, gdzie są na mapie. On wie, gdzie mieszkasz, powiada. Wiem, gdzie mieszkasz. Pamiętacie kryptonim Malta? Taka maleńka wysepka. A Jezus wiedział, że ona tam jest i Bóg chciał tamtym ludziom pomóc. On wie, gdzie jest Pergamon. Wie, jakie tam są świątynie. Kto tam jest czczony. Do czego są nakłaniani ludzie wierzący. Wiem, gdzie mieszkasz. Czasami myślimy sobie: o, Pan Bóg o mnie zapomniał. Śmieszne stwierdzenie. Nie zapomniał i nie zapomni. Jeśli jesteś Jemu wierny, wierna, on zna Ciebie, wie, gdzie jesteś. Mało tego, On wie, gdzie są ci, którzy nie chcą Go akceptować, którzy Go odrzucają, on też wie, gdzie oni są. I wie, co robią. I będzie może dzień, kiedy do nich zapuka albo nimi potrząśnie. Jeśli zreflektują się, mają szansę. Oni się osiedlili w Pergamonie. Ci ludzie, o których ten uwielbiony Jezus Chrystus powiada: wiem. Nie uciekali od prześladowań. To też istotna wskazówka. Ja twierdzę, że chrześcijanie nie muszą się nadstawiać do prześladowań. Bo byli też chrześcijanie, którym Bóg powiedział: uciekajcie z tego miejsca, zostawcie to miejsce, idźcie do innego miejsca, bo tam jeszcze trzeba głosić Ewangelię. Ale też były miejsca, gdzie ludziom wierzącym mówił: zostańcie tu. I on powiada: wiem, gdzie mieszkacie. Jesteście doskonałym przykładem tego, że żeście nie uciekli. Poddaliście się próbie, by co? Zachować Kościół od zapomnienia. Gdyby uciekli, może nigdy byśmy nie słyszeli o Kościele w Pergamonie. Ale oni się nie wycofali. Tam zostali. To koszt istnienia Kościoła, zboru. Wiecie, czasami mówię trochę brutalnie o niektórych rzeczach, ale dla niektórych ludzi, jak zaczyna się trudny czas zboru, to najłatwiejszą rzeczą jest wycofać się, szukać sobie lepszego miejsca i uciec. Tak bywa czasami z ludźmi, tacy jesteśmy. Tamci się nie wycofali, gdy było bardzo ciężko. Zachowali Kościół od zapomnienia. Mało tego, w przekazie współczesnych środków największym grzechem jest to, gdy ktoś dziś popełnia tak zwany grzech nietolerancji. Wielu krytykantów chrześcijan czy dziennikarzy strasznie się oburza, jak ludzie wierzący wyrażą swoje zdanie. Nie zgadzam się z takimi niemoralnymi zachowaniami. Nie zgadzam się na to, że ludzie powiadają, że to jest takie normalne dzisiaj, związki partnerskie, adopcja partnerska i wszystkie temu pochodne. Nie jesteś tolerancyjny. To największy grzech XXI wieku. Być nietolerancyjnym. Pewnie lepiej brnąć w grzechu, w bagnie. Powiem wulgarnie dosyć, przepraszam, w gnoju. Tak, wtedy w tym tapłać się to dziennikarzom sprawia przyjemność. Mają o czym pisać. Kiedy jesteś uczciwy, jesteś nietolerancyjny. Ale jedyną drogą zbawienia dla tego zboru w Pergamonie, dla tych ludzi, było być nietolerancyjnymi dla grzechu. Oni nie tolerowali grzechu, bałwochwalstwa. Kochali tych ludzi, którzy popadli w takie rzeczy. I oni się modlili. Wierzę, że się modlili i dawali swoim życiem przykład. I wielu ludzi z powodu prześladowań było pozyskanych. Wręcz przychodzili, bo ich to zaskakiwało i zadziwiało, że można z powodu terroru nie wycofać się. Nagrodą dzisiaj jest tolerancja dla nietolerancji. Ale nie chcę być tolerancyjny dla rzeczy, które Biblia nazywa grzechem, które diabeł próbuje zamaskować, w których diabeł chce powiedzieć, nie, no wiesz, to cały świat tak robi. No, nie. To jest diabelskie kłamstwo. Ale ten zbór też nie był bez wad. Tak jak każdy człowiek. Nie ma ludzi z aureolą nad głową świętych tylko. Mają też swoje wady, mają swoje ułomności, a wręcz czasami popełniają takie istotne błędy. Mam nieco przeciwko tobie, że są zwolennicy nauki Balaama, że są tacy, którzy biorą udział w bałwochwalczym ofiarnictwie i są wplątani w nierząd. W świątyniach były takie panie, westalki się nazywały. Można tam było pójść, skorzystać z ich usług w imię oczywiście religijnego oddania bóstwu czci. Ten zwrot mnie zastanawia, czy jakoś tak dopinguje do refleksji. Są tam tacy. W Efezie był tylko jeden problem. Mam ci za złe, że utraciłeś pierwszą miłość. Tu, w tym zborze, mimo tej pochwały poprzedzającej tę całą sytuację, jest powiedziane, ale u ciebie jest więcej rzeczy, co do których mam zastrzeżenie. Mam nieco za złe. Mianowicie, że dajecie się tej nauce zwieść Balaama, a on właśnie doprowadził do tego, żeby synów izraelskich zwieść ku bałwochwalstwu, a potem znalazł kapitalne rozwiązanie. Nie idzie pokonać Izraelitów? Bardzo łatwo. Związki tylko małżeńskie albo niemałżeńskie, po prostu takie partnerskie. Wystarczy. Poszli na kompromis. W Efezie tego nie mamy. Nie poszli na kompromis. W Pergamonie ma miejsce kompromis. Byli pod stałym naciskiem prześladowań. Może to spowodowało u niektórych, to nie chodzi o że cały zbór. Niektórzy, odpowiada ten uwielbiony Jezus, są tam tacy. Niektórzy dali się wplątać w rzeczy niegodne. Pamiętacie Dzieje Apostolskie, 15 rozdział? Tak zwany, mówi się, to był pierwszy sobór Kościoła. Pierwsze, co powiedziano w nim, zastrzeżenie, cztery takie dano zasady, wśród nich były dwie. Trzymajcie się od rzeczy bałwanom ofiarowanych i od nierządu. To nie były rzeczy błahe, to były ważne. Dzisiaj to jest raczej jak sport przez wielu ludzi traktowane. Oczywiście ludzi na zewnątrz, żyjących bez Boga. Dlatego takim ciężko jest potem wycofać się, zająć właściwe miejsce, kiedy nawet usłyszą zdrową Ewangelię. Jezus uwielbiony miał im to za złe, że tolerowali w swoim gronie takie osoby, którzy wyłamywali się z czystości Ewangelii. Tych kilka rzeczy ma im za złe. Bałwochwalstwo, niemoralność. W tym zborze znaleźli się ludzie, którzy wyznawali zasadę, że nie należy uważać przyjaźni ze światem za grzech. Oni próbowali ten mur oddzielający świętość od grzechu zburzyć. I ten niemoralny świat próbowali wprowadzić do swoich kościołów. Gdy czytamy list do Koryntian, to wydaje się to przerażające. Jak to możliwe, żeby apostoł Paweł zganił grzechy, o których powiada, że nawet w świecie nie miały miejsca, a w tym zborze miały miejsce? Zobaczcie, że to nie jest takie proste zachowanie życia czystości. Ale gdy pokutowali, wyznali, Pan Bóg im przebaczał. W Pergamonie doszli do wniosku, że no cóż, nie należy obawiać się jakichś maleńkich drobiazgów, ponieważ usprawiedliwienie jest większe, można je zakryć dobrymi uczynkami. Można korzystać ze świata tylko w sposób umiarkowany, bo przecież wierzący to nie są świętoszkowaci, to nie hipokryci. Przecież mają prawo do swoich radości. I Jezus Chrystus powiada, mam ci za złe to, że właśnie tak się zachowujesz. Mam ci za złe. Tolerujesz tych, którzy trzymają się nauki Balaama. Nie dotyczy to całego zboru. Należy pamiętać, że wtargnięcie świata do Kościoła wcześniej czy później Kościół zniszczy. I czy my sobie to uświadamiamy, czy to lekceważymy, czy bierzemy na poważnie, nie ma znaczenia. Świeckie obyczaje praktykowane przez ludzi wierzących w końcu niszczą społeczność. Pan daje to ostrzeżenie i powiada tak, jeśli nie zrezygnujesz z tego, przyjdę do ciebie i użyję mego miecza. Tolerancja ich utorowała drogę do nauki Balaama, a potem też do nauki Nikolaitów. Tę naukę Nikolaitów też trudno jest określić, jaką była, ale to była taka właśnie nauka tolerancji i o tym już wcześniej mówiłem, więc nad nią się nie zatrzymuję dziś. Szatan i jego ulubieńcy wśliznęli się do zboru i zajęli miejsce, wnosząc ducha czasów. No bo taki jest duch czasów. Tu ktoś mi kiedyś powiedział, no taki jest duch czasów, tylko zapomniał dodać, że ten duch czasów jest diabelski. Wiarołomni, powiada Jakub, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Zaczęto rozcieńczać naukę biblijną. I Pan Jezus musiał przyjść do tego zboru i powiedzieć, nie róbcie tego, bo będziecie cierpieć na tajną epidemię Kościoła. Rozwodnienie. Upamiętaj się więc, a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Nie Kościół miał walczyć, nie Kościół miał wymachiwać mieczem w sposób jakiś nieskoordynowany. Ja przyjdę, powiada Jezus, pomogę wam, oczyszczę. Bądźcie gotowi, otwarci na to oczyszczenie. Dla tych zborów, tak jak w Efezie, w Pergamonie, nie było za późno, aby pokutować, aby się opamiętać, uporządkować. I to ostrzeżenie pomogło tym zborom, że przetrwały ten trudny, ciężki czas doświadczeń. Pan przyjdzie, powiada. Ten obraz powinien być ostrzeżeniem dla każdego z nas. Głównie też i dla kaznodziei, dla liderów Bożego Słowa, dla liderów różnych działalności. Jeśli nie będziemy trzymać się Bożego Słowa, będziemy winni takiej tolerancji pozabiblijnej. Wtedy Boże Słowo powiada, lepiej uważaj. I ostatni werset powiada tak. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jezus chce powiedzieć, ja nie mówię tego do jednego zboru. Mówię to do zborów. Niech zbory o tym słyszą. Nie tylko ten jeden zbór w Pergamonie. Te pozostałe zbory miały też usłyszeć. To ma usłyszeć każdy zbór, który sięga do Bożego Słowa. Również i to tyczy nas, dziś współcześnie żyjących. I powiada, dam wam mannę, która będzie waszym pokarmem. Wiemy, jaka była manna, jaki był jej charakter, jak się pojawiła. To był chleb z nieba, Słowo Boże mówi. I taki mamy chleb z nieba dziś. Tego chleba musimy się trzymać, Bożego Słowa. Nie wymyślamy nauki jakiejś. Nie tworzymy nowej nauki. Trzymamy się Bożego Słowa. To pustynia była miejscem, gdzie Bóg karmił swój lud. Jeśli znajdziesz się w duchowej pustyni, to Bóg przyjdzie z manną, jeśli do Niego wołamy i wzywamy Jego imienia. Jezus powiedział, ja jestem chlebem żywym. Ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. A później powiada, i dam kamyk biały. W starożytnych czasach czarny i biały kamień były używane do określenia czy do głosowania winny, niewinny. To było to takie bardzo czytelne. Czarny, winny, biały, niewinny. W Pergamonie zaczęto stosować też nową rzecz, a mianowicie, kiedy niewolnik uzyskał wyzwolenie, stawał się wolnym obywatelem, otrzymywał biały kamyk, tak jak paszport, z wypisanym imieniem i mógł wszędzie udokumentować, jestem człowiekiem wolnym, mam biały kamień, na którym jest zapisane moje imię. Jako dowód wolności, jako dowód nowego stylu życia, nowej rzeczywistości, w jakiej mogę funkcjonować. To jest jakby znak Bożej aprobaty, przyjęcia. Jest też poselstwem, że Bóg nie patrzy tylko na ludzi odkupionych jako tłumy, ale powiada każdemu, który wyznaje moje imię. On zna nas po imieniu, zna nasze imiona i mówi, dam nowe imię na tym kamieniu. Wyjątkowość każdego z nas. Każdy z nas jest inny. Każdy otrzyma ten biały kamyk z jego imieniem. I jest powiedziane, i tylko ten, który ten kamyk otrzyma, zna to imię. Jedna smutna historia, którą muszę przywołać. Otóż kilka lat temu jeden z takich młodych ludzi, nadgorliwych albo nadduchowych, można powiedzieć, zaczął nagle na jednym z naszych zlotów prorokować młodym ludziom, że on zna, jakie jest imię to, które Pan im dał i im mówił, jakie mają imiona. I że nikt na to nie zareagował, to jestem zdumiony. Bo plód głupstwa, żadne proroctwo, to była jego wyimaginowana wyobraźnia, bzdet. Ale młodzi ludzie, jeśli nie znają dobrze Słowa Bożego, dali się zwieść. I tacy chodzili dumni, że oni już wiedzą, jakie mają imię na tym kamyku. Bzdura, jeszcze nie wiedzieli. A ten kaznodzieja, ja wiem, co bym z nim zrobił, gdybym był jego pastorem. Już by kaznodzieją nie był. Prorok Izajasz powiada, wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Powiada prorok Izajasz już o tym. Owce słuchają głosu mego, po imieniu je wołam i wyprowadzam je. To jest to, co jest dla mnie ważne w tym ostatnim wersecie. Moje imię nie jest obce memu Panu. I on indywidualnie ze mną rozmawia, a nie z tłumami. On każdego z nas indywidualnie kocha, miłuje, chce nam pomóc. Gladiatorzy również otrzymywali biały kamień z inicjałami SP, Spectatus, co znaczyło, że jest niekwestionowanym zwycięzcą. I myślę, że tu mogę powiedzieć tak w cudzysłowie, w przybliżeniu, że ten, kto wytrwa do końca, kto będzie dzieckiem Bożym i miłującym Pana, otrzyma taki kamyk, oczywiście z tym imieniem, którego imienia nie znam, ale gdzieś tam mogę tak zaryzykować, będzie miał też napisane Spectatus, zwycięzca. Bo temu, kto zwycięży, dam wieniec żywota. To obiecuje nam zmartwychwstały Jezus Chrystus, uwielbiony Jezus Chrystus. On chce uhonorować tych, którzy Jemu służą. Niech to przesłanie tego listu pergamońskiego będzie dla nas taką zachętą. Służymy nie Panu dyktatorowi, ale Panu, który nas kocha. Mimo prześladowań, mimo naszych ułomności, mimo naszych wpadek duchowych, On przychodzi, powiada, jeśli będziesz zwycięzcą, dam Ci wspaniały kamień wyzwolenia, biały kamień, mówiący o Twojej wolności, o Twojej przynależności, kim jesteś. Dziel się tą radością, nową, dobrą nowiną z innymi.